Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Na jakim tle dochodzi do zamieszek na Węgrzech? Jak reaguje na nie tamtejszy Kościół? Rozmawiać o tym będziemy z sekretarzem Konferencji Episkopatu Węgier. W audycji Wobec Islamu przedstawimy zasady moralne tej religii. Nie braknie też aktualności watykańskich oraz już teraz zachęty Jana Pawła II do troski o jedność chrześcijan. Na sobotni magazyn 17 marca zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Bóg jest miłością.
Wielki Post z Janem Pawłem II.
Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Te słowa wypowiedział Chrystus w przededniu swojej męki i śmierci. Są one poniekąd Jego testamentem. Od 2000 lat Kościół idzie przez dzieje z tym testamentem, z tą modlitwą o jedność. Są jednak pewne okresy dziejów, w których ta modlitwa staje się szczególnie aktualna. Żyjemy właśnie w takim okresie. O ile bowiem pierwsze tysiąclecie dziejów Kościoła zasadniczo naznaczone było jednością, to od początku drugiego tysiąclecia przyszły podziały naprzód na wschodzie, później na zachodzie. Od prawie 10 wieków chrześcijaństwo żyje podzielone. Znalazło i znajduje to swój wyraz w Kościele, który od milenium spełnia swe posłannictwo na ziemiach polskich. W okresie I Rzeczypospolitej rozległe ziemie polsko-litewsko-ruskie były terenem, na którym obie tradycje, zachodnia i wschodnia, istniały wspólnie, stopniowo ujawniały się na tych ziemiach skutki podziału, który, jak wiadomo, zaistniał między Rzymem a Bizancjum w połowie XI wieku. Stopniowo też dojrzewało zrozumienie potrzeby odbudowania jedności, zwłaszcza po Soborze Florenckim w XV wieku. Rok 1596 związany jest z historycznym wydarzeniem Unii Brzeskiej. Od tego czasu na ziemiach I Rzeczypospolitej, szczególnie na ziemiach wschodnich, powiększała się liczba diecezji i parafii Kościoła grekokatolickiego. Zachowując tradycję wschodnią w zakresie liturgii, dyscypliny, języka, równocześnie chrześcijanie ci pozostawali w jedności ze stolicą apostolską. Diecezja siedlecka, a zwłaszcza miejscowość Pratulin, pozostaje miejscem szczególnego świadectwa tego historycznego procesu. Tutaj bowiem ponieśli śmierć męczeńską wyznawcy Chrystusa należący do Kościoła Wschodniego, grecko-katolickiego, błogosławiony Wincenty Lewoniuk i jego 12 towarzyszy. Podczas ich beatyfikacji na placu świętego Piotra w Rzymie powiedziałem, iż dali świadectwo niezłomnej wierności Panu winnicy. Ci prości ludzie, ojcowie rodzin, w krytycznym momencie woleli ponieść śmierć, aniżeli ulec naciskom niezgodnym z ich sumieniem. Jak słodko jest umierać za wiarę, były to ostatnie ich słowa. Dziękujemy im za to niezwykłe świadectwo, które stało się dziedzictwem całego Kościoła w Polsce na trzecie tysiąclecie. Oni dali swój wielki wkład w budowę jedności. Chrystusowe wołanie do Ojca: zachowaj ich w swoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno, oni wypełnili do końca poprzez wielkoduszną ofiarę z własnego życia. Swoją śmiercią potwierdzili oddanie Chrystusowi w Kościele katolickim tradycji wschodniej. Taki sam duch ożywiał rzesze wiernych obrządku bizantyńsko-ukraińskiego, biskupów, kapłanów i świeckich, którzy w ciągu 45 lat prześladowań na swojej ojczystej ziemi dochowali wierności Chrystusowi, zachowując swoją kościelną tożsamość. W tym świadectwie wierność Chrystusowi sprzedaje się z wiernością Kościołowi i staje się służbą jedności.
Był to fragment papieskiej homilii wygłoszonej w Siedlcach w 1991 roku, a teraz już czas na watykańskie aktualności dnia.
Chrześcijańska wiara i przyjaźń pozwalają wspólnie przezwyciężać każdą sytuację słabości. Wskazał na to papież, spotykając się w Bazylice Watykańskiej z pielgrzymkami dwóch włoskich stowarzyszeń: dzieła transportu chorych do Lourdes i apostolskiego ruchu niewidomych. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że oba stowarzyszenia umożliwiają przeżywającym trudności, mianowicie chorym i niewidomym, pełny udział w życiu kościelnej wspólnoty i budowanie cywilizacji miłości. Dają w ten sposób świadectwo o Chrystusie zmartwychwstałym, który jest nadzieją świata.
Dzieło transportu chorych do Lourdes obchodzi w tym roku 75-lecie istnienia, gdyż oficjalnie zostało utworzone w 1932 roku w Vercelli. Zapoczątkował je jednak już 20 lat wcześniej kapłan tej diecezji w północnych Włoszech, ksiądz Alessandro Rastelli. Po doznanym wypadku i miesięcznym pobycie w szpitalu zaczął on w 1913 roku organizować pielgrzymki z udziałem chorych do tego francuskiego sanktuarium. Dziś dzieło zawozi chorych pielgrzymów także do Ziemi Świętej, Loreto, Fatimy i innych sanktuariów. Natomiast ruch apostolski niewidomych założyła w 1928 roku w Moncy na północy Włoch nauczycielka Maria Motta. Sama była niewidoma od urodzenia. Ruch, którego grupy diecezjalne istnieją dziś w całych Włoszech, zatwierdził papież Jan XXIII.
Oba te stowarzyszenia przyczyniają się swoimi specyficznymi charyzmatami do budowania Kościoła, zauważył Benedykt XVI. Dają świadectwo solidarności z cierpiącymi i przezwyciężania niesprawności fizycznej przez chrześcijańską miłość.
Kościół potrzebuje również waszego wkładu, by wiernie i w pełni odpowiadać na wolę Bożą. To samo można powiedzieć o społeczeństwie świeckim. Ludzkość potrzebuje waszych darów, które są proroctwem o Królestwie Bożym. Nie obawiajcie się ograniczeń i ubóstwa środków. Bóg lubi dokonywać swych dzieł środkami ubogimi. Wymaga jednak, byśmy oddawali mu do dyspozycji wielkoduszną wiarę.
W ostatnich dniach docierają informacje o niepokojach i zamieszkach społecznych na Węgrzech. W studiu witam sekretarza konferencji episkopatu tego kraju, księdza Laszlo Nemeta, werbistę. Jak podchodzi do tych wydarzeń Kościół?
Dziękuję za pytanie. Kościół katolicki w tej sprawie współpracuje z kościołami protestanckimi i ze wspólnotą żydowską i razem te cztery, powiedzmy, kościoły historyczne, jak się to nazywają na Węgrzech, wydali komunikat, prosząc społeczność, a szczególnie polityków, żeby swoją odpowiedzialność za rozwój dobra społecznego brali w duchu narodu i żeby źródła tego niepokoju rozwiązali w sposób pokojowy. Wiemy wszyscy, że w październiku zeszłego roku były zamieszki, bardzo dużo było potem mowy o tym, kto to zorganizował, czy partie polityczne, albo to doszło do niesprawiedliwości społecznej. Wiemy, że Węgry też taki kraj, gdzie prywatyzacja dość dużo zła naniosła i większość ludzi gorzej żyje niż żyła przed tą wielką zmianą 89. Ogólnie lepiej się żyje, tak można też powiedzieć, ale 1/3 ludzi żyje pod poziomem ubóstwa.
Czy to jest główne źródło tych zamieszek, czy jeszcze mogą być jakieś inne przyczyny?
Ja bym powiedział, że to główne źródło jest niesprawiedliwość społeczna. Ludzie, którzy się zatracili, jakoś są na boku wielkich przemian, którzy stracili kontakt z tym procesem wzbogacenia się. To jest jedna sprawa. Druga sprawa też na pewno, że doszło do pewnego kryzysu moralnego w samym społeczeństwie. Wiemy, że w zeszłym roku wyszło na jaw, że premier Gyurcsány miał taką przemowę i skrytykował cały naród i to doprowadziło do zamieszek tak samo. Bardzo dużo ludzi zostało zranionych w uczuciach swoich patriotycznych albo w godności ludzkiej. Oczywiście kościoły też wtedy się odezwały i prosiły polityków, żeby bardziej byli szczery w swoich wymowach i żeby patrzyli na to, że jednak to, co powiedzą, to jest bardzo ważne dla całego narodu. Nie można się bawić pewnymi wyrazami i że zadanie polityku jest konstrukcja albo budowa społeczeństwa sprawiedliwego, gdzie każdy może żyć godne życie ludzkie.
A jeżeli chodzi o główne wyzwania stojące obecnie przed Kościołem, to są wyzwania związane z czasem, czy też bardziej są to wyzwania duszpasterskie, pastoralne, powiedzmy, związane z przeszłością?
Nie, to jest związane z przyszłością. Na przykład chciałbym powiedzieć, że we wrześniu będzie misja miasta w Budapeszcie. Pierwsza misja, Stadtmission, to było we Wiedniu, potem Paryż, Lisabon, Bruksela i teraz Budapeszt jako ostatnia stacja. Także na Węgrzech teraz jest ogromna chęć pracy misyjnej, reewangelizacji. Ja bym powiedział, że to jest zadanie, które trzeba wykorzystać i długofalowo na pewno nada charakter pracy pastoralnej na Węgrzech. To jest jedna sprawa. Druga sprawa z przeszłością związana jest w zeszłym roku episkopat węgierski założył fundację, która bada teraz stosunek państwa względem Kościoła katolickiego od 1945 do 1990 roku. Na podstawie wszystkich dokumentów, to znaczy i z państwowej strony, ze strony prywatnej, ze strony kościelnej. Także już zaczęli wydawać pierwsze studia monograficzne. Mamy nadzieję, że to jakoś opracuje całą sytuację, że będziemy mieli obraz tego, co się działo.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przypomnijmy, naszym gościem był sekretarz Konferencji Episkopatów Węgier, ksiądz László Németh.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Zasady moralne w islamie. Co jest dobre, co jest złe. Koran i Sunna zawierają wiele przepisów moralnych. Na ich podstawie uczeni muzułmańscy opracowali cały system etyczny. Fundamentem moralnego życia muzułmanina jest prawdziwa wiara, bez której jego uczynki nie mają znaczenia. W licznych wersetach Koran chwali wierzących. Wierzący mężczyźni i wierzące kobiety nakazują sobie to, co uznane, a zakazują sobie tego, co naganne, mówi sura 9. Naczelną cnotą wierzących jest posłuszeństwo Bogu i podporządkowanie się Jego woli. Nie jest to jednak rodzaj formalizmu, ponieważ to posłuszeństwo wypływa z żywej wiary w Boga. Etyka i moralność są wpisane w struktury prawa muzułmańskiego. Islamskie zasady moralne określają jakość ludzkiego działania oraz precyzują, kiedy i pod jakimi warunkami muzułmanin może czynić dobrze, a kiedy powinien unikać zła. Ortodoksja islamska przypisuje suwerennej woli boskiej określenie ludzkiego losu. Zadaniem człowieka jest całkowite poddanie się jego woli. W ortodoksyjnym islamie odrzuca się istnienie wewnętrznej kategorii umożliwiającej człowiekowi swobodny wybór między dobrem i złem. Ortodoksyjne stanowisko głosi, że Bóg określa, co jest dobre, a co złe. Dobro i zło nie są więc w islamie obiektywnymi kategoriami ludzkiego działania i nie można ich porównywać z obiektywnymi normami. Rola rozumu polega jedynie na odkrywaniu Bożych decyzji, na ich opisywaniu i wskazywaniu konsekwencji dla praktycznego działania człowieka. Istnieją również środowiska teologiczne, które głoszą, że miarą ludzkiego czynu jest z jednej strony to, czy odpowiada on nakazom Bożej woli, a z drugiej intencja, z jaką człowiek wykonuje dany czyn. Istotnym elementem ludzkich czynów są zamiary. Dopiero one nadają uczynkom charakter dobry lub zły. Powiedzieliśmy wcześniej, że głównym kryterium oceny postępowania człowieka w prawie muzułmańskim jest podział uczynków na dwie podstawowe grupy, dozwolone i zakazane. Dozwolonych wyróżniliśmy następujące kategorie: obowiązkowe, zalecane, dopuszczalne i tolerowane. Uczynki obowiązkowe są nakazane człowiekowi przez Boga. Kto jest posłuszny i je wypełnia, zostanie nagrodzony. Natomiast kto działa wbrew nim, zostanie ukarany. Do uczynków zalecanych zalicza się te, które pozytywnie wpływają na rozwój życia indywidualnego i wspólnotowego. Ich wypełnianie zostanie nagrodzone, ale osoba, która jest wobec nich obojętna, nie zostanie ukarana. Uczynki dopuszczalne mają w kategoriach moralnych charakter neutralny, dlatego prawo nie przewiduje nagrody za ich spełnienie, ani żadnej kary za ich niewykonanie. Uczynki tolerowane wymierzone są przeciw posłuszeństwu woli Bożej. Muzułmanin, który się ich dopuszcza, nie zostanie ukarany, natomiast ten, który ich unika, będzie nagrodzony. Unikanie uczynków zabronionych jest nakazane prawem. Ich popełnienie pociąga za sobą określone sankcje karne. W poruszaniu się po labiryncie ludzkich czynów i przypisywaniu ich odpowiednim kategoriom etyki islamskiej, muzułmanom pomagają ulemowie. Religijni uczeni muzułmańscy mają, zgodnie z koranicznym objawieniem i tradycją, rozpoznać właściwą drogę dla wyznawców islamu. Muzułmańscy teolodzy dzielą grzechy na wielkie i małe. Powołują się przy tym na przesłanie samego Koranu. W surze 53 czytamy: do Boga należy to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi, aby mógł zapłacić tym, którzy czynili zło, za to, co uczynili, i aby mógł zapłacić tym, którzy czynili dobro, najpiękniejszą nagrodą. Tych, którzy unikają wielkich grzechów i szpetnych czynów, z wyjątkiem lekkich występków, zaprawdę Twój Pan jest wszechogarniający w swoim przebaczeniu. Niejasne jest jednak rozróżnienie, co jest grzechem wielkim, a co małym. Również kryteria oceny ludzkich czynów dzielą teologów muzułmańskich. Największy teolog Al-Ghazali wskazuje trzy płaszczyzny, które mają znaczenie dla życia religijnego. Należą do nich Bóg, Jego poznanie i wiara w Niego, ludzkie życie oraz to wszystko, co umożliwia życie człowieka. I tak odpowiednio: najcięższe są grzechy przeciw Bogu, następnie przeciw ludzkiemu życiu. Do ostatniej grupy zalicza się grzechy godzące w rozwój życia ludzkiego oraz niszczące dobre relacje międzyludzkie. W licznych wersetach Koran głosi, że Bóg jest miłosierny i litościwy. Bóg jest gotów odpuścić grzechy każdemu, komu zechce. Wyjątek stanowi grzech niewiary. Ponieważ moralność określona jest przez prawo, dziecko do osiągnięcia określonego wieku nie ma żadnych moralnych zobowiązań. Z punktu widzenia prawa dzieci nie popełniają żadnych grzechów. Zaleca się, aby zapoznawać je z moralnymi kategoriami czynów i wychowywać do odpowiedzialności za nie. Moralne przepisy Koranu można zestawić z biblijnymi przepisami Dekalogu. Nie przyjmują one wprawdzie takiej samej formy, ale w różnych miejscach Koranu znajdują się ich odpowiedniki. W odniesieniu do Boga w wielu miejscach Koran nakazuje ludziom wierzyć tylko i wyłącznie w Boga i wypełniać obowiązki religijne. Koran potępia zwyczaj lekkomyślnego używania imienia Bożego. Święta Księga Islamu wiele miejsca poświęca przepisom na temat stosunków międzyludzkich, a więc relacjom do rodziców, ochronie życia, seksualności i rodzinie, sprawiedliwości i własności oraz dawaniu świadectwa i prawdomówności.
I to już wszystko w naszym sobotnim magazynie. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.